Obchodzimy dzisiaj rocznicę wydarzenia, które zmieniło bieg ludzkości, zmieniło bieg naszego życia. Wydarzenia, dzięki któremu możemy mieć nadzieję, niezłomną nadzieję. Chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Muszę wam powiedzieć, że w tym roku jakoś tak bardzo szczególnie dzisiejszy dzień do mnie przemawia ta świadomość, że Jezus rzeczywiście umierał za mnie na krzyżu, że to jest fakt historyczny. Nie jest to jakiś pogląd, jakiś dogmat, jakiś mit, ale rzeczywiście niemal 2000 lat temu Jezus Chrystus umierał na krzyżu za moje grzechy. Rzeczywiście cierpiał, rzeczywiście umierał. Jest to coś niezwykłego. W pierwszym liście do Koryntian, w tym tekście, który przeczytamy, w pierwszych czterech wersetach, jest zawarte zapewne pierwsze chrześcijańskie wyznanie wiary. Najstarsze, bardzo proste, krótkie. Chwała Bogu za to, że tak naprawdę w dwóch wersetach, bo chodzi tu o trzeci i czwarty werset, zawarł on kwintesencję naszej wiary. Jeżeli wierzymy w to, co jest napisane w wersecie 3 i 4, to spędzimy wieczność z Bogiem. Zgodnie z tym, co pisze Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Za chwilę będzie to pierwsze wyznanie wiary. I Paweł mówi jednoznacznie, jeżeli uwierzyliście w to, co teraz wam przekażę, jeżeli rzeczywiście w to uwierzyliście, to jesteście zbawieni. Macie nowe życie w Chrystusie. Macie pewność zbawienia, pewność życia wiecznego. Drzwi niebios są dla was otwarte. Pan was przyjął do siebie. Jesteście dziećmi Bożymi. Jeśli wierzycie w to, co teraz wam napiszę. A co ja teraz przeczytam? Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Jeśli wierzycie w to, to powiedzcie amen teraz.
Amen.
I że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Jeżeli w to wierzycie, powiedzcie amen.
Amen.
I to jest koniec tego wyznania wiary. Jeżeli w to wierzysz, jeżeli wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy na krzyżu, a trzeciego dnia powstał z martwych, to jesteś uratowany. Na wieki. Będziesz z Bogiem w niebie. Nie musisz już niczego dodawać. Niczego od tego nie można ująć. Paweł wyraźnie pisze, jeśli w to wierzysz, jesteś zbawiony. Jeśli w to wierzysz. Wiara. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Gdy Marcin Luther odkrył prawdę tych słów, to zmieniło to bieg historii. Nie tylko historii jego życia, ale całego świata. Milionów ludzi. Paweł nie podawał czegoś nowego, nie podawał czegoś, co sam wymyślił. Był pokornym człowiekiem, chociaż był apostołem. Mówi, ja też to przejąłem. Mnie też to przekazano. W jego przypadku sam Pan go uczył poprzez swojego ducha, ale też Ananiasz i Barnaba. I wielu innych. Paweł uczył się. I przyjął Ewangelię. I ją potem głosił, przekazywał dalej. Jezus umarł według pism. Ten tekst był już dzisiaj czytany, ale jest tak piękny, że chciałbym wrócić do tego proroctwa. Księga Izajasza, rozdział 53, bo śmierć Chrystusa została zapowiedziana dużo wcześniej. W psalmie 22 mamy przepiękny, porywający, wstrząsający i prawdziwy opis, proroczy opis ukrzyżowania Chrystusa. Zupełnie tak, jakby psalmista, pisząc te słowa, widział wszystko to, co wydarzy się na krzyżu Golgoty. Wiele set lat wcześniej szczegółowo opisał doznania Chrystusa na krzyżu. Podobnie Izajasz w rozdziale 53. My przeczytamy wersety od 5 do 8. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Masz kogoś w swoim życiu, kto mógłby się równać z tym, kim jest Jezus i co Jezus dla ciebie uczynił? Jezus umierał dla ciebie. Jezus przyjął karę, którą ty miałeś ponieść. To jest prawdziwy przyjaciel. Na Niego zawsze będziesz mógł liczyć. On już tak wiele uczynił. Dowiódł swojej miłości ku tobie, gdy umierał za ciebie, podczas gdy byłeś jeszcze grzeszny, podczas gdy byłeś jeszcze bezbożny, podczas gdy byłeś jeszcze nieprzyjacielem Boga. On za ciebie umierał. Wszyscy, a zatem i ty, i ja, jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. Nie wiem, jaka była twoja droga, zanim znalazłeś Pana, ale na pewno to była twoja własna. Każdy z nas postanowił iść swoją drogą. I mamy wiele swoich dróg, którymi lubimy chodzić. I za te nasze drogi powinna nas spotkać sprawiedliwa kara. Sprawiedliwy i święty Bóg powinien każdego z nas ukarać za nasze złe drogi. Ale zamiast tego w swojej łasce dał swego jedynego Syna. I ten został ukarany. I czytamy dalej, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. To jest prawdziwy przyjaciel. To jest prawdziwa miłość. To jest właśnie łaska Boża. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Oto prawdziwa siła. Prawdziwa moc, prawdziwa siła polega na tym, że nie musisz nic mówić w swojej obronie. Jezus nie przyszedł na ten świat, by komukolwiek, cokolwiek udowodnić. Pozostawił swój majestat, ukrył swoją chwałę, nie używał swoich boskich atrybutów, by ułatwić sobie życie. Bo przyszedł, by umrzeć za nas, by umrzeć za ciebie. I gdy cierpiał, gdy go bito, gdy z niego szydzono, nic nie mówił. Nie bronił się. Bo właśnie po to przyszedł. Bo bito go zamiast ciebie. Poszydzono z niego zamiast ciebie. Pozostał starty na proch zamiast ciebie. Zamiast mnie. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Jeżeli oglądaliście film Mela Gibsona pod tytułem Pasja, to wiecie, jak wyglądało ukrzyżowanie, jak wyglądało ubiczowanie. Ubiczowanie było tak brutalne, że wielu skazańców nie przeżywało takiej tortury. Gibson oddał to bardzo realistycznie. Wcześniej, w tym samym tekście, który tak naprawdę zaczyna się od rozdziału 52, wersetu 13, czytamy w wersecie 14. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Jezus wiszący na krzyżu był nie do rozpoznania. Był tak bardzo zbity, tak bardzo umęczony. Jego ciało było poorane do ścięgien, do kości. Jego twarz była zalana krwią. Wszystko z miłości do Ciebie. To Ty, to ja powinniśmy tam wisieć. To Bóg nas powinien tak ukarać. A jednak spadło to na Syna Bożego. I dzisiaj jest rocznica tych wydarzeń. Gdyby brać chronologię czasową co do minuty, to w tej chwili, 2000 lat temu, ciało Jezusa spoczywało już w grobie. Zgodnie z żydowskim sposobem liczenia czasu, to był już drugi dzień i druga noc. Gdy zgromadzimy się w niedzielę rano, to będziemy świętować to, co napełniło radością uczniów Jezusa. Gdy trzeciego dnia powstał z martwych. I o tym też Paweł pisze. Pisze, że on powstał z martwych według pism. I chciałbym, abyśmy sięgnęli teraz do psalmu 16, który mówi właśnie proroczo o powstaniu z martwych Jezusa Chrystusa. Według tych pism, między innymi, Jezus został wzbudzony z martwych. Pan to zapowiedział przez usta Dawida 1000 lat wcześniej i oto wypełnił te słowa od wersetu 9 do 11, psalm 16. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Jezus Chrystus powstał z martwych. Ciekawe jest to, porusza to zawsze niezmiennie moje serce, że choć powstał w doskonałym, uwielbionym ciele, to jednak rany po gwoździach wbitych w jego ręce po włóczni, która przebiła jego bok, po gwoździach wbitych w jego stopy pozostały. Gdy będziemy w niebie i wszyscy będziemy mieli uwielbione ciała, w końcu będziemy doskonali też pod względem fizycznym. Nie będzie żadnych chorób, żadnego cierpienia, żadnego bólu. Śmierć zostanie pokonana. Wszyscy będziemy mieli nieskazitelne ciała, które nigdy nie umierają. Jezus, Syn Boży, będzie miał też takie ciało. Ale będą blizny po ranach, które zostały mu zadane na Golgocie. Będą po to, byśmy wszyscy przez całą wieczność pamiętali, że za to wszystko, czym będziemy się radować, za chwałę Bożą, którą będziemy oglądać, za wieczny pokój i odpocznienie, którym będziemy się cieszyć, ktoś kiedyś zapłaci najwyższą cenę. I tym kimś był sam Syn Boży. Po prostu nie mogę sobie wyobrazić, jak to będzie w niebie czcić i wielbić Baranka Bożego przez całą wieczność za to, co On uczynił. Bo gdy Jan w Księdze Objawienia w rozdziale 4 i 5 otrzymał wizję nieba, Zobaczył tam Boga, zobaczył baranka, ale zobaczył też tłumy odkupionych. Miliardy aniołów, którzy wielbili Boga i baranka. Śpiewali pieśń nową dla baranka, dla Syna Bożego, która brzmiała tak, Księga Objawienia, rozdział 5, werset 9. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postaci mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Oto niebo. Baranek. Centrum uwagi. Baranek uwielbiony. Baranek czczony. Baranek wychwalany. Za swoje dzieło odkupienia. Za to, czego dokonał na krzyżu Golgoty. Przez całą wieczność będziemy go chwalić, bo zrozumiemy głębię tego, co on uczynił. Zrozumiemy, jak nigdy wcześniej, różnicę między tym, że wieczność spędza się w niebie lub w piekle. Będziemy widzieć, jak wiele dla nas Chrystus uczynił, umierając na krzyżu. Jak wielka była Boża łaska. Jak niewiele od nas wymagał, gdy powiedział, wystarczy, byś w to uwierzył. Niczego więcej nie oczekuję, po prostu uwierz. Co dla Ciebie uczynił. I przyjmij ten dar. Przyjmij go. Myślę, że to uwielbienie będzie trwało przez całą wieczność. Tak będziemy zachwyceni tym, co uczynił baranek. I kończąc, chciałem przytoczyć jeszcze jeden tekst Pisma Świętego z pierwszego listu Piotra. Rozdział pierwszy. Bardzo uwalniający tekst. Od wersetu 18 będziemy czytać do 21. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. I chciałbym zwrócić tutaj uwagę waszą, zwłaszcza na dwa zwroty. Zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego. Wykupieni, czyli uwolnieni dzięki temu, że ktoś zapłacił o. Zostałeś od czegoś uwolniony. Kiedy i gdzie to się stało już na krzyżu Golgoty? Twoja wolność została zakupiona. Twoje nowe życie zostało zakupione. To wszystko tam się dokonało. Wystarczy, byś wyciągnął rękę i to przyjął. Wystarczy, byś to uwierzył. Biblia mówi, że to się już stało. Drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Każdy, kto uwierzył w to, co Chrystus uczynił na krzyżu, został uwolniony od tego wszystkiego, co odziedziczyliśmy począwszy od Adama. To marne postępowanie, to po grecku makaios. Próżne, puste, bezowocne, bezcelowe, bezużyteczne. To budowanie domów na piasku. To gonitwa za wiatrem. To gonienie za własnym ogonem. Popełnianie ciągle tych samych błędów. Powielanie grzechów swoich ojców i dziadów. To wszystko, co nęka rasę ludzką od chwili, gdy Adam upadł. Od tego wszystkiego zostałeś już uwolniony. Jesteś wolny. Tak jest. Amen. Potwierdzenie przez drugiego świadka. Z ust niemowląt i ssących ugruntuje sobie Bóg chwałę. Tak mówi Biblia. Jezus zapłacił wielką cenę, byś przez całą swoją przyszłość mógł żyć pod wpływem tego, co on uczynił na krzyżu Golgoty, a nie pod wpływem tego, co uczynili twoi przodkowie. Zaczynając od Adama. Bo to on przekazał całej rasie ludzkiej swoją grzeszną naturę. I od chwili, gdy on upadł, wszyscy ludzie rodzą się grzeszni. Ty także urodziłeś się grzeszny. Ale jesteś wolny. Jesteś wolny. Jesteś uwolniony od swojej przeszłości. Od wszystkiego tego, co być może oglądałeś własnymi oczami, gdy byłeś dzieckiem. Od wszystkiego tego, co być może oglądałeś własnymi oczami, gdy byłeś nastolatkiem. Od wszystkiego tego, co być może do dzisiaj oglądasz własnymi oczami. Od wszystkiego tego ogłaszam do dzisiaj na podstawie Słowa Bożego, jesteś wolny dzięki krwi Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Amen, siostro. Zawsze chciałem mieć taki kościół, który spontanicznie reaguje. Doczekam się w następnym pokoleniu, jak ja dożyję tych czasów. Amen. Amen. Chwała Bogu. Jesteś wolny. Ktoś zapłacił wielką cenę za twoją wolność. Korzystaj z niej. I ten tekst, który mówi o odkupieniu, o powstaniu z martwych, o tym, że Jezus jest już uwielbiony, kończy się niezwykłymi słowami. Tak, iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Czym się różni wiara od nadziei? Wiara dotyczy tego, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. Co się wydarzyło trzeciego dnia, gdy grób był pusty. Wiara mówi o tym, tak, wierzę, że Jezus umarł na krzyżu za moje grzechy. Wierzę, że powstał z martwych. To mówi twoja wiara. I ona jest w Bogu. Twoja wiara sięga w przeszłość i zakrywa wszystko, co tam się wydarzyło, z wyjątkiem tego, co Chrystus dla ciebie uczynił. Twoja przeszłość jest w ręku Boga. A nadzieja mówi o przyszłości. Nadzieja sięga w przyszłość, jest jak kotwica duszy. Nadzieja w Biblii to nie jest coś takiego, może się wydarzy, może nie. No mam nadzieję, że jakoś ten egzamin zdam. Biblijna nadzieja to jest tak i amen. Nadzieja w Biblii oznacza, jestem absolutnie pewny tego, co się wydarzy. Jestem absolutnie pewny swojej przyszłości. Jestem absolutnie pewny swojej wieczności. Nadzieja jest nadzieją zgodnie z Nowym Testamentem, dlatego że nie widzisz jeszcze tego, czego jesteś pewny. To jeszcze się nie wydarzyło. Dotyczy przyszłości. Ale możesz być tego pewny i jesteś tego pewny. To jest nadzieja biblijna i dlatego Biblia mówi, że Chrystus w nas jest nadzieją chwały. Możesz mieć coś bardziej pewnego niż Chrystusa jako swoją nadzieję chwały? I to jest, drogi przyjacielu, twoja przyszłość. Twoja przyszłość jest w Bogu. Twoja wieczność jest w Bogu. Przeszłość, przyszłość i wieczność. A co z teraźniejszością? Twój Bóg powiedział, ja jestem. Twój Bóg powiedział, zawsze będę z tobą. Twój Bóg powiedział, nigdy cię nie opuszczę. Twój Bóg powiedział, nic nie oddzieli cię od mojej miłości. Twój Bóg powiedział, nic nie wyrwie cię z mojej ręki. To jest twoja teraźniejszość. Jesteś ukryty w Bogu. Wraz z Chrystusem ukryty w Bogu. To jest twoja teraźniejszość. Dzisiaj. A wszystko dzięki temu, czego Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty. Cóż za wielkie dzieło. Cóż za potężne dzieło. Wracając do pierwszego listu do Koryntian, do wersetu 15, rozdziału 15. Przeczytajmy jeszcze raz te słowa. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. I że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism. Ponownie zadaję ci pytanie. Musisz głośno na nie odpowiadać. Odpowiedz w swoim sercu. Czy wierzysz? Czy wierzysz? O czym właśnie przeczytałeś? Bo jeśli wierzysz w to, to wszystko to, o czym mówiliśmy, jest dzisiaj twoim udziałem. To jest twoje. Twoje dzisiaj. Bóg przelał na twoje konto wszelkie duchowe błogosławieństwa niebios. I dał ci kartę kredytową bez żadnych limitów. I mówi, korzysta. Nie musisz szukać daleko. Bankomat jest w swoim sercu. Wypłacaj, ile tylko chcesz. Ile tylko potrzebujesz. Korzystaj. Te słowa sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czy wierzysz? Czy masz pełnię w Chrystusie już teraz? Masz wszystko w nim. Cóż za życie. Cóż za pełnię, cóż za święto, cóż za doskonałość. Wszystko w nim możemy czerpać. Czerpać od niego. Czerpać. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Amen. Wiecie, amen.
Amen.
Wiecie, alleluja. Chce wam się żyć? Chce wam się żyć? Nie musimy czekać na zmartwychwstanie dwa dni jeszcze, tak jak uczniowie 2000 lat temu. Już dziś możemy się nim radować. Życzę wam błogosławionych świąt. Radujcie się zmartwychwstanie. Chrystus jest z wami. Chrystus jest w waszym małżeństwie. Chrystus pomoże wam rozwiązać konflikty w waszym małżeństwie. Pomoże wam uratować wasze małżeństwo. Chrystus pomoże wam w waszych rodzinach. Chrystus pomoże wam w wychowaniu dzieci. Chrystus pomoże wam w waszych finansach. Chrystus pomoże wam w waszym zdrowiu. Chrystus wam
jeszcze na jego chwałę na koniec. Hallelujah!